Witaj w Roma Guide. Zanim wejdziesz do środka, zatrzymaj się pod kolumnami i spójrz w górę, na napis wyryty w kamieniu nad tobą. Marek Agryppa, syn Lucjusza, konsul po raz trzeci, to zbudował. Brzmi jak prosta informacja. Jest kłamstwem przez pomyłkę albo z premedytacją. Bo Agryppa rzeczywiście postawił tu świątynię. Spłonęła. Druga też spłonęła. To, na co patrzysz, wzniósł cesarz Hadrian ponad 100 lat później, na zupełnie nowym planie. I zrobił rzecz niespotykaną u rzymskiego władcy, zostawił na fasadzie cudze nazwisko. Żadnego ja, Hadrian, najpotężniejszy człowiek świata. Tylko imię poprzednika sprzed wieku. Przez prawie 2000 lecia wszyscy wierzyli temu napisowi. Dopiero pod koniec XIX wieku francuski archeolog zbadający stempel na cegłach odkrył prawdę. Każda cegła w tej budowli nosi datę z czasów Hadriana. Napis kłamał przez 800 pokoleń turystów. Dotknij teraz dłonią jednej z kolumn. Każda to pojedynczy blok granitu, wysoki na 12 metrów, ważący tyle co 4 autobusy. Wycięto je w kamieniołomie na egipskiej pustyni, spławiono Nilem, przewieziono przez całe Morze Śródziemne. Po to, by podtrzymać dach, który za chwilę zobaczysz. Dlaczego cesarz, który mógł kazać wykuć tu własne imię złotem, oddał całą chwałę zmarłemu? Wejdź, odpowiedź czeka pod kopułą. Stań w progu, ale jeszcze nie wchodź. Połóż wzrok na drzwiach. Są oryginalne. Nie kopia, nie rekonstrukcja, te same skrzydła z brązu, które otwierano za życia Hadriana, prawie 2000 lat temu. Każde waży ponad 8 ton. A mimo to są tak doskonale wyważone na czopach, że jeden człowiek potrafi je poruszyć. Pomyśl o dłoniach, które popychały ten brąz przez 20 wieków w kapłani składający ofiary pogańskim bogom, potem chrześcijańscy księża, potem pielgrzymi, turyści, ty za chwilę. Te same drzwi. Ten sam ruch. W Rzymie niemal cały antyczny brąz przetopiono na broń, na monety, na baldachim w bazylice świętego Piotra. Te drzwi przetrwały, bo nigdy nie przestały być używane. Przekrocz teraz próg. Poczujesz, jak temperatura spada i chłód wnętrza po nagrzanym placu. I usłyszysz, jak gwar miasta cichnie za plecami. Zatrzymaj się dokładnie pod otworem w szczycie. Nie idź dalej. To miejsce, w którym warto stać bez pośpiechu. Spójrz w górę, a potem rozejrzyj się dookoła i spróbuj wyobrazić sobie kulę. Idealną kulę wpisaną w to wnętrze. Gdyby istniała, dotknęłaby posadzki pod twoimi stopami w tym samym momencie, w którym dotyka szczytu kopuły nad twoją głową. Bo wysokość tego wnętrza jest co do metra równa jego szerokości. 43 metry w pionie, 43 w poziomie. Stoisz w środku geometrii doskonałej w połowie kuli i w połowie sześcianu naraz. To nie przypadek. To była teologia zapisana w kształcie. Krąg jako symbol nieba, kwadrat jako symbol ziemi, a człowiek po środku, dokładnie tam, gdzie ty teraz. A teraz rzecz, która zatrzymuje inżynierów do dziś. To największa kopuła z niezbrojonego betonu, jaką kiedykolwiek zbudowano. Nie ma w niej ani grama stali. Przez 1300 lat nikt na świecie nie potrafił jej przewyższyć i dopiero renesans odważył się spróbować, i to z trudem. Sekret jest nad tobą, niewidoczny. Rzymianie oszukali grawitację, zmieniając sam beton w miarę wznoszenia. Na dole, gdzie ciężar jest największy, mieszali twardy bazalt. Wyżej lżejszy taf. A na samym szczycie, wokół otworu, beton z pumeksu i kamienia tak lekkiego, że pływa po wodzie. Kopuła robi się coraz lżejsza im wyżej, jakby chciała sama unieść się w powietrze. Nie znali wzorów, które dziś studiuje się na politechnikach. Liczyli intuicją, doświadczeniem, dłońmi murarzy. I wyobraź sobie ten jeden moment. Budowniczy stoi tu, gdzie ty, a robotnicy zaczynają usuwać gigantyczne drewniane rusztowanie, na którym uformowano sklepienie. Każdy wstrzymuje oddech. Rusztowanie znika, a kopuła zostaje w powietrzu. Sama. Stoi tak do dziś. Przetrwała trzęsienia ziemi, które rozsypały młodsze o 1000 lat kościoły wokół. Przetrwała najazdy, pożary, grabieże. Stań tu jeszcze chwilę i nie słuchaj mnie, posłuchaj akustyki tego wnętrza, sposobu, w jaki kradnie ci kroki i szepty. Ludzie, którzy to zbudowali, nie zostawili nam swoich imion. Zostawili coś trwalszego. Nad tobą, w samym środku kopuły, ziejąca dziura. 9 metrów średnicy, otwarta wprost na niebo. Bez szyby. Bez siatki. Bez niczego. Pada deszcz i deszcz wpada do środka. Sypie śnieg i płatki opadają na marmurową posadzkę. To nie zniszczenie ani brak. To zamysł. Oculus, czyli i oko, jest jedynym źródłem światła w całej budowli i jest czymś więcej niż oknem. Dla Rzymian był drogą, którą bogowie schodzili między ludzi, a dym ofiar wracał ku niebu. Patrz, jak okrągła plama słońca przesuwa się po ścianie. To gigantyczny zegar. Wnętrze Panteonu odmierza godziny światłem, dzień po dniu, od 2000 lat. A 21 kwietnia, w rocznicę założenia Rzymu, w samo południe promień pada dokładnie na bramę wejściową. Historycy podejrzewają, że to celowe, cesarz wkraczał wtedy do środka skąpany w świetle, jakby niosło go samo słońce. A deszcz? Spójrz pod nogi. W posadzce jest 22 niemal niewidoczne otwory i ledwo wyczuwalny spadek ku środkowi. Starożytny system odpływowy, który działa bez jednej naprawy od 2000 lat. Rzymianie pomyśleli o wszystkim, nawet o tym, dokąd popłynie deszcz, który wpuścili do świątyni celowo. Odwróć się w lewo. W jednej z wnęk między kolumnami spoczywa człowiek, który na łożu śmierci poprosił, by go tu pochowano. Rafael. Najsłynniejszy malarz swojej epoki, ukochaniec papieży, geniusz, który umarł w Wielki Piątek mając zaledwie 37 lat. Mógł spocząć w każdej bazylice Rzymu, w marmurowym grobowcu pod freskami własnego pędzla. Wybrał świątynię pogańskich bogów. Chciał leżeć tam, gdzie, jak wierzono, i mieszkali nieśmiertelni. Podejdź bliżej i przeczytaj napis na sarkofagu. To jedno z najpiękniejszych epitafiów, jakie kiedykolwiek napisano. Tu leży Rafael, za życia którego wielka matka natura bała się, że zostanie pokonana, a w chwili jego śmierci, że umrze razem z nim. Obok niego spoczywa Maria Bibbiena, narzeczona, której nie zdążył poślubić, odeszła przed nim. Spójrz na świeże kwiaty na płycie. Ktoś je przynosi codziennie od 500 lat. Pomyśl o tym paradoksie. Budowla starsza od chrześcijaństwa, wzniesiona ku czci Jowisza i Wenus, stała się grobem człowieka, który całe życie malował Matkę Boską. Rzym nie wybiera między swoimi przeszłościami. Pozwala im leżeć obok siebie, w tej samej ciszy. Zanim wyjdziesz, zostań jeszcze chwilę i żądaj sobie pytanie, które dręczy historyków. Dlaczego akurat ten budynek stoi nietknięty, skoro cały starożytny Rzym rozebrano na kawałki? Bo to nie barbarzyńcy zniszczyli antyczne miasto. Zniszczył je sam Rzym. Forum zamieniono w kamieniołom, wycinano marmur na wapno. Z Koloseum wydzierano kamienne bloki na pałace kardynałów. Świątynie znikały cegła po cegle, kolumna po kolumnie, przez 1000 lat systematycznego rozbierania własnej przeszłości. A Panteon stoi cały. Jedyny. Odpowiedź jest przewrotna. W VII wieku cesarz bizantyjski podarował tę pogańską świątynię papieżowi, a papież zamienił ją w kościół Sancta Maria at Martyrs, Najświętsza Maryja od Męczenników. I w jednej chwili wszystko się zmieniło. Burzenie świątyni pogan było czymś naturalnym. Burzenie kościoła świętokradztwem. Ta sama bryła, ten sam beton, ten sam okulus, ale od tego dnia nietykalna. Pogaństwo dało jej kształt. Chrześcijaństwo dało jej przetrwanie. I dlatego, gdy stoisz tu dzisiaj, nie patrzysz na ruinę. Nie patrzysz na rekonstrukcję ani na muzeum. Patrzysz na jedyny budynek antycznego Rzymu, który nigdy ani na jeden dzień przez 2000 lat nie przestał działać. Wciąż odprawia się tu msze. Wciąż chrzci się tu dzieci pod kopułą, którą wzniesiono dla Jowisza. Pomyśl o tym, wychodząc na rozgrzany słońcem plac i odwracając się, by spojrzeć na tę bryłę po raz ostatni. Wszystko inne, co zbudowała ta cywilizacja, jest dziś kamieniem i wspomnieniem. To jedno wciąż żyje. Może w tym właśnie kryje się tajemnica Rzymu. Nie w tym, co zbudował, lecz w tym, czego nigdy nie pozwolił sobie zburzyć. Dziękuję, że byłeś z Roma Guide.